Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Trzeba głosić prawdę o małżeństwie jako nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety możliwym dla wszystkich ochrzczonych, przypomniał papież podczas spotkania z Trybunałem Roty Rzymskiej. Papieski ideał kapłana zostanie świętym. Po ubiegłorocznych zamachach Francuzi wracają do kościoła. 22 stycznia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Dzisiejszy dzień obfitował w papieską działalność. Ogłoszono orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Franciszek natomiast spotkał się z Trybunałem Roty Rzymskiej i wygłosił ważne przemówienie na temat małżeństwa. Przypomniał, że małżeńskiego związku mężczyzny i kobiety nie można zrównywać z jakimkolwiek innym związkiem. Sędziom zaś przypomniał, że bardzo roztropnie mają rozpatrywać ważność węzła małżeńskiego. Sama jakość wiary małżonków wcale nie podważa ważności zgody małżeńskiej, podkreślił papież.
Nierzadko narzeczeni, pociągani przez samą naturę do prawdziwego małżeństwa, w chwili zawierania go mają ograniczoną świadomość planu Bożego i jedynie później w życiu rodzinnym odkrywają to wszystko, co Bóg Stwórca i Odkupiciel dla nich zamierzył. Braki w formacji do wiary, czy nawet błąd co do jedności, nierozerwalności albo sakramentalnej godności małżeństwa nie naruszają ważności zgody małżeńskiej. Właśnie dlatego błędy dotyczące sakramentalności małżeństwa winno się oceniać bardzo uważnie. Devono essere valutati
molto attentamente. Zapadły decyzje w sprawie argentyńskiego księdza, który dla papieża Franciszka jest ideałem duszpasterza. Ojciec Święty zatwierdził cud przypisywany wstawiennictwu błogosławionego José Gabriela del Rosario Brochero. Oznacza to jego rychłą kanonizację. Kapłan śmierdzący owcami czy idący na peryferię ma swój dosłowny pierwowzór właśnie w tym argentyńskim kapłanie, mówi papieski wychowanek, ksiądz Hugo Ortiz.
To o tym księdzu mówił już wielokrotnie papież, zwracając się do biskupów i kapłanów i wskazując im, że mają żyć w drodze, wyjść z kościoła, z zakrystii. Ksiądz Brochero przemierzał góry o wysokości ponad 3000 metrów, położone na zachód od Kordoby. Jest to piękny region, lecz ludzie żyli tam w wielkim ubóstwie i rozproszeniu. Mieli problemy ze zdrowiem, z alkoholem. Ksiądz ten pokonywał wielkie odległości, by dotrzeć do wszystkich. Jeździł na koniu i mule i nie chodziło mu jedynie o utrzymanie dobrych relacji ze wszystkimi, ale on głosił im rekolekcje, spowiadał, odprawiał msze, był prawdziwym pasterzem. To on jest tym kapłanem śmierdzącym mułem i innymi zwierzętami, bo żył wśród ludzi, którzy hodowali owce i kozy. Po tym smrodzie można było poznać, jak bardzo zbliżył się do tych ludzi.
Po ubiegłorocznych zamachach Francuzi powracają do kościoła, sygnalizują to kapłani z różnych regionów Francji. Zwiększyła się liczba wiernych na bożonarodzeniowych i niedzielnych eucharystiach. Częściej też można spotkać ludzi przychodzących do świątyni, kiedy nie są w niej sprawowane liturgie. Niektórzy są nieśmiali, nie szukają kontaktu, chowają się za filarami. Inni przeciwnie, chcą się zaangażować, decydują się na formacje czy kursy ewangelizacyjne. Powracają też całe rodziny. O niespodziewanym powrocie Francuzów do kościoła pisze dziennik La Croix. Cytuję świadectwa kapłanów z różnych stron Francji oraz wypowiedzi tych, którzy powrócili. Największe fale przypływu były zaraz po zamachach. Ludzie poszukują nowych źródeł, poczuli, jak kruche jest ich życie, pragną oparcia we wspólnocie. Kapłani, którzy wypowiadają się we francuskim dzienniku, wskazują, że negatywny kontekst powrotu wymaga od duszpasterzy wielkiej ostrożności. Ludzie kierują się lękiem, chęcią obrony własnej tożsamości, nastawieniem antymuzułmańskim czy wręcz rasistowskim.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
22 stycznia wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy audycję Radia Fiat Częstochowy o błogosławionym Karolu de Foucault w stulecie jego śmierci. Materiał przygotowała Aleksandra Mieczyńska. Zapraszamy.
Jedna z małych sióstr Jezusa, Kasia, ze wspólnoty małych sióstr Jezusa w Częstochowie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jak to się stało w siostry życiu, że się pojawiło zgromadzenie, pojawiła się w ogóle myśl o życiu zakonnym?
Dużo znaczyło to, że byłam zaangażowana w ruch oazowy, więc ten ruch oazowy pomógł mi jakby nawiązać taką osobistą więź z Chrystusem. Zaczęłam się modlić swoimi słowami, jakoś doświadczać Pana Boga w swoim sercu. Więc to myślę, że był pierwszy krok. I później poznałam też dziewczynę, która się interesowała siostrami nazaretankami. To był właściwie mój pierwszy kierunek, siostry nazaretanki. Też równolegle przeczytałam książkę o Karol de Foucault, którą podsunął mi znajomy kleryk. I to życie mnie tak jakoś Karola pochłonęło. Wręcz sobie myślałam, jak to jest, że ktoś już przeżył to, czym ja pragnę żyć. Do tej pory nawet nie nazywałam tych pragnień. I nagle czytając, uświadamiałam sobie, że ja to wszystko w sobie mam i ktoś już to przeżył. Tak się narodziła w ogóle fascynacja jakby tą duchowością Nazaretu. No znałam nazaretanki, więc trochę szłam w tym kierunku. Później się dowiedziałam, że są małe siostry. Poznałam je i chociaż nie za bardzo wierzyłam, że mogę mieć powołanie kontemplacyjne w świecie, to czułam się tak jakoś ciągnięta wewnętrznie i popychana, że zaczęłam to życie myśląc, że Pan Bóg widocznie daje łaskę albo da mi odkryć coś, czego jeszcze wydaje mi się, że nie mam.
I tak się zadziało?
Chyba tak się zadziało. Jestem na razie 25 lat. Na razie nie żałuję. Nie żałowałam. Raz był taki moment chyba, który trwał bardzo krótko i to z takich naprawdę banalnych powodów, że poczułam jakiś żal. Mogę powiedzieć, że naprawdę jest to dla mnie droga takiego głębokiego jakiegoś rozwoju wewnętrznego, więzi z Panem Bogiem, nauki też, relacji z innymi ludźmi, bo życie wspólnotowe jest wielką szkołą relacji poprzez wiele doświadczeń, radości, ale i upokorzeń, trudów. Też wielką szkołą poznania siebie. No nie wiem, w jakim innym doświadczeniu mogłabym tyle zyskać. Także no, jestem bardzo wdzięczna.
Zmienił się i zmienia się świat. Inaczej się jest siostrą zakonną w tym świecie dzisiaj, a inaczej to było te 25, 20, 15 lat temu.
Jeśli chodzi o istotę, to myślę, że nie. Nawet chyba nie mogę powiedzieć, że jestem inaczej postrzegana przez ludzi. To znaczy, na pewno czuję, że nawet jeśli nasze zgromadzenie w Polsce jakoś ewoluuje, że nie jesteśmy takie same, to zgromadzenie nie wygląda tak samo jak w momencie, kiedy 25 lat temu wstąpiłam. To też był taki moment przełomu, bo ja wstąpiłam miesiąc po tym, jak siostry zdecydowały, że wychodzą z ukrycia i zakładają habity, więc to jakby był wielki zwrot w życiu wspólnot w Polsce. Istota się nie zmienia. Konsekracja zostaje ta sama i jakby od wewnątrz ja nie czuję zmiany. Może powiem tak, takim przykładem. 10 lat temu pojechałam do Algierii, bo każda z nas jeździ w którymś momencie swojego życia, żeby poznać środowisko islamu, do któregoś z islamskich krajów, ponieważ jest to pierwsza intencja ofiarowania naszego życia. I też stamtąd się wywodzimy. Tam powstało to zgromadzenie, więc też, żeby trochę poczuć korzeni. I w tym momencie siostry tam już chodziły zupełnie na kolorowo ze względu na sytuację. Było to proszone przez władzę, że jeśli chcą zostać, to żeby po prostu się nie rzucały w oczy. No i mnie, nas, bo byłam z grupą poproszona, żebyśmy też pojechały zupełnie po świecku. Ja sobie myślałam, pierwszy raz po 15 latach mam zdjąć habit, chustkę, krzyż na nawet. I jeszcze musiałam sobie kupić jakieś takie kolorowe ciuchy, coś zrobić z tymi włosami. I sobie myślałam, ciekawe, jak ja się będę czuła. I jakie było moje zdziwienie, że nie przeżywałam żadnej zmiany. Nie miałam wrażenia, że coś się we mnie zmieniło. Pierwszego dnia może czułam się trochę nieswojo, ale to bardzo szybko minęło. I było to dla mnie takie zastanawiające, że zastanawiające, ale jednocześnie takie odkrywcze, że jednak ta istota się nie zmienia. To jest w ogóle nie zależy od tego, jak ja chodzę ubrana, to kim jestem.
Wszystkie wspólnoty, które żyją duchowością brata, błogosławionego brata Karola de Foucault, obchodzą w tym roku jubileusz. To jest na pewno okazja do tego, żeby przypomnieć o swoim istnieniu, o tym, że jesteście, ale dla Was także chyba okazja do tego, żeby raz jeszcze spojrzeć na jego życie.
Raz jeszcze spojrzeć na jego życie i spojrzeć po raz kolejny, może w sposób taki szczególny, na nasze życie i na ile nasze życie koresponduje z tym, czym on chciał żyć i czym chciałby żyły wspólnoty, które pragnął zawsze założyć. Myślę, że towarzyszy mi osobiście pytanie, jak w dzisiejszym świecie żyć tą duchowością, tym charyzmatem, jak żyć tymi intuicjami, które on przekazał, Kościół je jakoś potwierdził. I wiadomo, że czasy się zmieniają, ewoluujemy. Tak jak w Kościele wiele rzeczy też przybiera nowe formy, nie zmieniając treści, tak i każdy charyzmat, nie zmieniając jakby istoty, musi ewoluować, jeśli chce być żywy i chce być dynamiczny.
Jaka jest ta odpowiedź dla siostry osobiście?
Nie wiem, no szukam jej. Rok brata Karola się dopiero zaczął. Sięgnęłam po jego pisma duchowe, więc czasem tam podczytuję sobie, żeby jakoś go poczuć na nowo. Jaka odpowiedź? Nie wiem. Mam nadzieję, że będziemy szukać razem. Myślę też, że wielkim darem jest to, że właśnie ten rok, ten jubileusz przygotowujemy też wspólnie, wszystkie rodziny brata Karola, że każdy jakoś chce się zaangażować w to na miarę swych możliwości. Już te dwa spotkania, które się odbyły, członków tych różnych ugrupowań, wspólnot, były wielkim darem, bo do tej pory to się nie wydarzało, więc teraz myślę, że to jest jeden, nie wiem czy już z owoców, ale w każdym razie z przejawów jakby działania brata Karola, że możemy nawiązać relacje między sobą i jakieś więzi. Z niektórymi pogłębiać, z innymi nawiązać, ale na pewno w takiej konstelacji, w jakiej się teraz spotykamy, to znaczy i ktoś z księży, i ktoś z kleryków, i ktoś ze świeckich, i bracia, i siostry, i właśnie panie konsekrowane z Instytutu, no to ja nie pamiętam, żebyśmy tak wszyscy razem mogli właśnie rozmawiać, modlić się, właśnie myśleć, dzielić się tym, jak przeżywamy duchowość. To jest coś nowego, aż w tak szerokim gronie. Na ostatnim naszym spotkaniu to było takie ciekawe, że właśnie każdy na początku coś o sobie mówił, przedstawiał się, no i któryś z księży też właśnie powiedział, że on też jest pociągnięty tą duchowością, a jeden z braci mówi, a ja jestem ciekawy, co też księdza diecezjalnego może pociągać w Karolu de Foucault. I on odpowiedział krótko, Jezus.
Ksiądz Robert Pawlak z diecezji warszawsko-praskiej.
Duchowość brata Karola na pewno dużo daje, ta duchowość braterstwa, którą brat Karol jakby żył, starał się być bratem powszechnym dla każdego. I jako księża też próbujemy właśnie w takim duchu przeżywać swoje kapłaństwo. Nie tylko w tym wymiarze hierarchicznym, że jesteśmy, prawda, gdzieś ponad ludźmi, ale jesteśmy z ludźmi jako ich bracia też w wierze i w drodze do Pana Boga. To jest taki wymiar. Drugi wymiar to jest wymiar taki ubóstwa. Nie liczenie na sukcesy, na efekty pracy duszpasterskiej, nie zwracanie uwagi na ilość ludzi w parafii, czy jest więcej, czy jest mniej, tylko przede wszystkim taki argument, czy jestem wierny Panu Jezusowi, czy chcę pełnić Jego wolę. No i oczywiście też ta duchowość eucharystyczna brata Karola dla nas, dla księży jest bardzo istotna. Codziennie sprawujemy mszę świętą. Ta duchowość eucharystyczna jest dla nas wezwaniem, żeby podejmować adorację Najświętszego Sakramentu, a przez tą modlitwę też nieść ludzi do Pana Jezusa. Brat Karol, prawda, ciągle mówił, nikogo nie nawrócił, muszę się sam nawrócić. Tak widzę to w swoim życiu, bo jestem teraz na małej parafii, gdzie rzeczywiście niewielu ludzi przychodzi do kościoła, to jest wiejska parafia. No i dla mnie to jest wezwanie do gorliwości kapłańskiej, ale jednocześnie do zawierzenia Panu Bogu, nie liczenia tylko na własne siły. To nie znaczy, że mnie nie obchodzi, czy ludzie są w kościele, czy nie. Oczywiście, że to nie o to chodzi. Nie? Chcę, żeby jak najwięcej ludzi przyszło do Pana Jezusa, ale motywem mojego działania nie może być ilościowe takie patrzenie na duszpasterstwo. Jak byłem klerykiem w seminarium jeszcze, to nasz ojciec duchowny, ksiądz Tadeusz Huk w diecezji warszawskiej, w seminarium warszawskim, dzielił się takim swoim umiłowaniem tej postaci brata Karola, zachęcił nas do lektury książki o nim i tak poznałem jego życiorys. Nie było to może jakiś wielki zachwyt, ale później z biegiem czasu, już jako ksiądz, zostałem zaproszony przez tego ojca duchownego do takiej wspólnoty kapłańskiej, no i wtedy bardziej się zaangażowałem i bardziej zainteresowałem bratem Karolem. Dla mnie osobiście ten jubileusz brata Karola jest ważny. No chciałbym, żeby to się przekładało też w mojej pracy duszpasterskiej, żeby może właśnie ludziom też mówić o tej postaci. Najtrudniej jest nawrócić człowieka wierzącego, ale takiego, któremu się wydaje, że jest wierzący. Nie? I ja tak oczywiście to trochę usprawiedliwiam może swój brak tych efektów pracy w tej parafii, ale ci ludzie są przekonani, że oni są wierzący. No rzeczywiście tu potrzeba takiego przyprowadzenia ich do Pana Jezusa jakby na nowo, no, odkrycia, że ta wiara jest oparta nie na obrzędowości, tylko na związku z Jezusem.
Bożena Zakrzewska z Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego, Fraternia Jezus Caritas.
Idea Instytutów Życia Konsekrowanego powstała już pod koniec XIX wieku, rozwinęła się w XX wieku, można powiedzieć tak w latach 50. XX wieku. wieku. I jest to w pewnym sensie połączenie życia zakonnego tutaj z życia zakonnego, można powiedzieć, całkowicie przejęte do instytutów zostały śluby. Składamy, tak jak zakony, trzy śluby: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Natomiast żyjemy w świecie, nie mamy wspólnoty życia tak jak w zakonie, tylko żyjemy w różny sposób. Przy rodzinach najczęściej jednak każda z nas żyje po prostu sama. Taką charakterystyczną cechą naszego instytutu jest życie kontemplacyjne. Mamy wnosić Pana Boga w życiu kontemplacyjnym we wszystkie miejsca, w których się znajdujemy. I pracujemy w różnych zawodach. Jest sporo lekarzy w naszej wspólnocie. W ogóle służba medyczna chyba najbardziej jest reprezentowana, ale są też nauczyciele wszystkich poziomów, zarówno szkół podstawowych, średnich, wyższych. Są też pracownicy biurowi. W Polsce jest nas około 20, bo jesteśmy oczywiście instytutem międzynarodowym. Większość z nas żyje we Francji, bo to właśnie tam jest kolebka instytutu. Jesteśmy instytutem na prawach papieskich, więc naszym głównym, najważniejszym przełożonym jest właśnie Ojciec Święty, ale mamy też oczywiście przełożoną generalną, mamy też regiony, Polska też jest takim regionem. Żyjemy w różnych krajach, na wszystkich kontynentach.
W zakonach, zwłaszcza tych zakonach kontemplacyjnych, czas, tak jak sobie mogę to wyobrazić i na tyle, na ile to wiem, jest w pewien sposób poukładany na tę modlitwę, głęboką modlitwę, więź z Bogiem, jest czas. Osoba, która żyje pracując, żyje w świecie, musi sobie ten czas właściwie sama zorganizować. To już jest większe wyzwanie.
Dla mnie osobiście to jest, mogę powiedzieć, takie wyrywanie tego czasu ze świata, bo jesteśmy wolni, nic nas nie ogranicza. Wiemy, że mamy pewne zobowiązania do spełnienia, ale też i serce biegnie w różne strony, dlatego też trzeba mieć na czubku głowy właśnie to, do czego się zobowiązałam. Dlatego mój dzień musi zawierać, czy powinien zawierać w sobie czas na mszę świętą, bo to jest taki punkt kulminacyjny. Oczywiście brewiarz, jak w każdej wspólnocie, jeżeli już ktoś ma problem, to przynajmniej jedną godzinę, czyli jucznie, bądź też nieszpory, bądź też kompleta, ale to musi być. No i oprócz tego, to co najważniejsze, to co jakoś stanowi naszą egzystencję, właśnie modlitwa, kontemplacja. Od brata Karola uczymy się, my jako świeccy, modlitwy. On zrobił coś niesamowitego, bo tą taką, można powiedzieć, mocną kontemplację wyprowadził z klasztoru. I dlatego patrzymy na niego i staramy się to właśnie od niego czerpać. To jest chyba ten właśnie etap w tej chwili w świecie, kiedy bardzo potrzebujemy tego bliskiego spotkania z Panem. Ktoś powiedział, że następny wiek albo będzie wiekiem kontemplacji, albo go w ogóle nie będzie. Dla mnie pierwsze wejście do mojego instytutu, do mojej wspólnoty, ujęło mnie taką ogromną prostotą, bo na kontemplacji tego jakoś człowiek musi się też nauczyć. Być normalnym, zwyczajnym człowiekiem, poznać swoje przywary, swoje wady, swoje ułomności.
Niczego nie udawać.
Właśnie. To jest to, o co chodzi, bo chcemy być lepsi, chcemy być ważni, chcemy jakoś błyszczeć i tutaj nagle spotykamy się po prostu z taką normalnością. No, musimy się przyznać do tego, kim jesteśmy i wcale nie musi tutaj budzić się żaden lęk, żaden strach. Jesteśmy w prawdzie, żyjemy w prawdzie. To niesamowicie otwiera nas na świat, na ludzi, na poznawanie innych i wreszcie pozwala dostrzec też w sobie taką niezmienną tajemnicę i zachwycić się tą tajemnicą.
Audycję przygotowała Aleksandra Mieczyńska z częstochowskiego Radia Fiat. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.